Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. A jak z nami, to Bóg wie. Ale Bóg jest dobry. Nawet jak my nie. Halleluja. Dzisiaj mamy część czwartą. Małżeństwo według Biblii. I zanim przejdę do głównej myśli naszego rozważania, to chciałbym się zapytać, żeby to tak nie było, że słuchają, a nie pamiętają i w końcu na marny czas, który wiele czasu spędzam, aby przygotować. Staram się zrobić to jak najlepiej, ale oczekuję również jakąś korzyść. A przede wszystkim Bóg oczekuje korzyść dla Jego chwały. A więc chcę się zapytać, czy ktoś z was pamięta, o czym w ogóle mówiłem ostatnim razem? O czym? O czym? No. Okej. A więc mówiłem o obowiązku męża i jaką miarą miłości mąż winien kochać swoją żonę. Mogę tylko tyle powiedzieć, że po ostatnim kazaniu w minioną niedzielę moi bracia, a wasi mężowie witali się ze mną dość grzecznie. I w sprawie kazania nic mi nie powiedzieli. Ale nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Ale chcę się pochwalić tym, że jeden brat odważył się i powiedział, a podobało mi się. Akurat zaraz po kazaniu. Ale co miał na myśli, gdy mówił podobało mi się? Czy to, co usłyszał? Czy to, gdy na zakończenie mężowie wręczali kwiatek dla swoich żon? Natomiast kilka kobiet wyraziły swoje zadowolenie z tego, co miało miejsce w minioną niedzielę. I dlatego wnioskuję, że chociaż słowo było skierowane do mężów, to jednak kobiety słuchały. Być może z ciekawości, ale słuchały. I zgodzicie się ze mną, że winna być we wszystkim równowaga. I również, gdy mówimy o małżeńskich obowiązkach. Bo jak jest nierównowaga, to gdzieś zawsze przeważy w jakąś tą stronę. Na pewno pamiętacie kiedyś w Polsce, jeszcze jak byłem mały, pamiętam, były takie huśtawki, dość niskie. Jedna osoba usiadła z jednej strony dziecko, a drugie z drugiej. Na środku takie była podpora czy jakkolwiek. No ale tak było, że jak cięższe dziecko czy większe dziecko usiadło na jednym krzesełku z jednej strony, to bardzo łatwo, jak chciało, mogło do dołu przygiąć tą huśtawkę, a to małe pół do góry, dlatego że nie było równowagi. I kiedy rozmawiamy o obowiązkach małżeńskich, powinna być równowaga. Nie można w jedną stronę. A więc winien być zachowany biblijny balans, który ukazuje obowiązki męża, ale również i żony. I wolałbym, aby dzisiaj moja żona lub któraś z sióstr zajęła to miejsce i powiedziała nam na temat obowiązku żony. Lepiej to by być może pasowało, ale nie znalazłem chętnych, chociaż pytałem się moją żonę. A więc skoro nie ma chętnych, odpowiedzialność spadła na mnie. A więc dzisiaj będziemy rozważać przede wszystkim obowiązki żony. Ale niektóre słowo, które dzisiaj również powiem, będzie skierowane do mężów. A więc w szczególności proszę kobiety, aby z uwagą pilnie słuchały, ale mężów również nie zwalniam od słuchania, bo usłyszą coś do siebie. Odnośnie fragmentu żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, a mężowie miłujcie żony swoje, jedna kobieta napisała, czy to oznacza, że mąż ma kochać żonę, a ona nie musi go kochać? Wystarczy, że będzie spełniała jego prośby? Czy kobieta nie jest zdolna do miłości? I co oznacza uległość żony wobec męża? Ten sam werset, który cytowałem ostatnim razem, ale pierwszą część dzisiaj zacytuję jeszcze raz i zwrócimy uwagę na drugą część. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 3 werset. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Ten werset mówi, że tak jak mąż winien oddawać żonie to, co jej się należy, bo się należy, i mówiliśmy o tym ostatnim razem, tak samo i żona winna oddawać mężowi, co mu się należy. A więc dla męża też coś się należy. Czy kobiety słyszały? I o tym będziemy mówić dzisiaj. I tutaj pojawia się pytanie. Co według Biblii żona winna oddawać mężowi? Nie co ja uważam, ale co według Biblii żona winna oddawać mężowi. Zacznę od tego, że można to zamknąć i wyrazić w dwóch zasadniczych słowach. Bo dwie biblijne zasady określają zadanie żon. A nimi są pomoc i uległość. Może wpierw zwróćmy uwagę na pierwsze wyrażenie, a nim jest pomoc. Pomoc dla męża to pomysł samego Boga. To nie mąż wymyślił to, ale sam Bóg. Bóg wiedział i Bóg wie, że mąż potrzebuje tego rodzaju pomoc. I dlatego Pan Bóg zaplanował taką pomoc, a nie inną. Taką pomoc dla Adama. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli Genesis, 2 rozdział, 18 werset. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Pomoc odpowiednią dla niego, hebrajskie ezer hnegdo. Gdy Pan Bóg stworzył kobietę, to Biblia mówi, że Bóg również określił jej rolę, sam Bóg, nie Adam, jako odpowiednia pomoc dla mężczyzny. Z czym kojarzy się nam to określenie, pomoc? Pomoc domowa, drogowa, asystent, sekretarka, lokaj, sługa i tak dalej. Albo jaki wydźwięk ma to słowo dla mnie, dla ciebie? A dzisiaj w szczególności mówimy, czy zwracamy się do kobiet. I w ogóle, czy sami chętnie chcemy być pomocą? Ale czy rozchodzi się tutaj o tego rodzaju pomoc? W tym wersecie zauważam, że nie rozchodzi się tutaj o pomoc dla samej pomocy. Po prostu, aby pomagać. I nie wiadomo dlaczego. Nie rozchodzi się o tego rodzaju w ogóle pomoc. Ale o odpowiednią pomoc. A jest to różnica. A teraz, co to biblijnie oznacza? Jak to rozumieć? Odpowiednia pomoc to nie pomoc domowa. Chociaż wyraża się również w ten sposób. Ale ona swym obszarem sięga daleko dalej, bo jest odpowiednia pomoc. Wyrażenie pomoc odpowiednia dla niego oznacza, że żona jest partnerem męża, a nie służącą. Chociaż codziennie usługuje, gdy jest potrzeba. Pomoc odpowiednia oznacza, że żona jest przymierzeńcem i uzupełnieniem. W tym procesie nie ma żadnego ograniczenia co do dziedzin. To może być każda dziedzina, dlatego że to jest pomoc odpowiednia. Może być każda dziedzina, w której kobieta ma dar. Dar od Boga, talent lub zdolność. I świadomość tego faktu nie powinna być hamująca, bo ona jest kobieta. Ale skoro ma ten dar i to od Boga, powinna używać. Biblijne określenie pomoc ma swoją wartość i godność. W wielu tekstach biblijnych Bóg sam siebie nazywa pomocą. Sam Bóg określa siebie w ten sposób. On pośpiesza z pomocą utrapionemu. Staje się pomocą człowiekowi w sytuacji zagrożenia. Tak mówi Boże Słowo. On pośpiesza z pomocą tobie i dla mnie, kiedy Jego potrzebujemy. Jest naszą pomocą i tarczą. I skoro Bóg nie wstydzi się nazwać siebie samego pomocą człowiekowi, to o ileż bardziej człowiek może uznać za swój przywilej możliwość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. A więc jest to przywilej być pomocą, a nie hańbą. Jest to tytuł godny i zadanie pełnowartościowe dla żony. Miejsce żony w rodzinie to pomoc mężowi, a nie rywalizacja. To wspieranie i budowanie męża autorytetu, a nie konkurencja. Zdarza się niestety, że kobiety, zwłaszcza z mocną osobowością i za dużo mówiące, publicznie poniżają swoich mężów. Nierozsądnie mówią o wadach swojego męża i wobec innych tego męża ośmieszają. Takie zachowanie nie tylko, że nie buduje męża autorytetu, ale go pomniejsza i podważa. A żona powinna być pomocą również do budowania autorytetu męża, bo jest odpowiednią pomocą. Pomoc kobiety rozciąga się również na sprawy związane z prowadzeniem domu. Gospodarność i czystość. Apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, zwraca się w tym liście również do starszych kobiet. Jak tam czytamy ten cały urywek, to bardzo jasno tam zauważamy. I on właśnie mówi, aby były przykładem dla młodszych. Starsze kobiety, aby były przykładem dla młodszych. I niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. A więc biblijna rola kobiety to opiekunka domowego ogniska. Ona tworzy atmosferę domu. I dzielna kobieta ma wiele cennych zalet. Jej wartość, Pismo Święte powiada, przewyższa perły. Czuwa nad biegiem spraw domowych. I w takim domu widać od razu dotyk kobiecej ręki. A często też widać, jak żony nie ma dłużej w domu. Ale jak ona, jak kobieta, jak żona ma pogodzić biblijny model roli kobiety z pracą zawodową, co staje się w wielu przypadkach koniecznością w dniu dzisiejszym, bo często idą do pracy tak jak mąż. Są tyle samo godzin poza domem. I wtedy jest to niełatwe. Zawsze, a zwłaszcza w takich sytuacjach, niesamowicie ważnym jest zdrowy rozsądek męża. Zdrowy rozsądek męża. Jego wyrozumiałość i współpraca podczas wykonywania obowiązków domowych oraz większa pomoc w wychowywaniu dzieci. Nie można wszystko zrzucić albo zostawić dla żony, skoro jej w domu również nie było tak jak ciebie. Ale należy pamiętać w tym momencie, zwłaszcza gdy dzieci są małe, że nikt nie zastąpi matki w pierwszym okresie dzieciństwa. I biblijny priorytet dla kobiety jest dom i opieka nad dziećmi. A teraz uległości żony. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak panu. Ten werset skierowany jest do żony i mówi o ważnej jej powinności, a nią jest uległość. I ten werset również ukazuje zasięg tej powinności, jaka powinna być, którą żona winna okazywać wobec swojego męża. Nie kiedy ona ma ochotę lub do jakiego momentu ma ochotę, ale co Biblia mówi na ten temat. Czym więc uległość jest, a czym nie jest? Czasami wielu ludzi w małżeństwie gubi się w tym i wymaga to, co nie powinni, a czasami nie wymagają to, co powinni i nie robią to, co powinni. Uległość, greckie hypotasso, oznacza podporządkować, uzależnić, podbić, być posłusznym, podporządkowanym, po prostu poddać się. I w dzisiejszym czasie słowo uległość dla wielu jest nie do przyjęcia. Uważane jest natomiast jak poniżenie i dyktatorstwo, a w szczególności dla tych, którzy mają feministyczne zrozumienie, które dzisiaj szerzy się bardzo szeroko, rośnie jak grzyby po deszczu. I można wtedy również usłyszeć, jakiś nawiedzony mężczyzna chce sprowadzić rolę kobiety do kuchni i rodzenia dzieci. Jeśli ktoś ma taki obraz uległości w małżeństwie, oznacza to, że naprawdę tak nie rozumie, czym ona w ogóle jest. Uległość wcale nie oznacza, że żona jest niewolnicą swojego męża i mężowie również muszą o tym pamiętać. Chociaż właśnie w taki sposób świat prezentuje tę chrześcijańską cnotę, jedną z zasad, na których opiera się zdrowa małżeńska relacja. Dzieje się tak, by z jednej strony wyśmiać małżeństwo oparte na biblijnych podstawach, a z drugiej, by promować to, co jest przeciwne Bogu. I diabeł w tym bardzo żwawo pracuje. Widać to w wielu artykułach prasowych i w telewizji. Ale jeśli chcemy zbudować normalne, zdrowe relacje, konieczna jest wzajemna uległość, nie tylko jednokierunkowa. Tę prostą zasadę odkryli już dawno ludzie w biznesie, którzy zauważyli, że nie ma możliwości zrobienia nic dobrego, trwałego interesu bez wzajemnej uległości i zrozumienia. A więc skoro oni to zobaczyli, tym bardziej w małżeństwie ludzie powinni to zauważyć. I z drugiej strony to mąż jest głową domu. Mąż, a nie ktoś inny. Jest zobowiązany do tego, by przewodzić całej swojej rodzinie. I taki jest Boży plan dla małżeństwa. A drogą ku temu jest ofiarność. Ofiarność męża. I służenie swoim domownikom, czyli przede wszystkim swojej żonie. Inną kwestią jest to, jak wygląda owo przewodzenie. I tutaj z przykrością musimy stwierdzić, że niewielu mężów są prawdziwymi przywódcami w swoich domach. Muskuły, czy siła, czy krzyk, czy szorstkość to nie jest przewodzenie. To jest dyktatorstwo. Ale biblijne przewodzenie inaczej wygląda. Mąż powinien prowadzić swoją rodzinę z punktu A do punktu B, dlatego że on jest przywódcą. On powinien mieć wizję jej rozwoju duchowego, materialnego i psychicznego, dlatego że on jest przywódcą. Mąż winien być wzorem dla swoich dzieci, dlatego że on jest ojcem i przywódcą. I musi pamiętać, że te dzieci są dobrymi obserwatorami. A więc powinien z szacunkiem i miłością odnosić się do swojej żony, bo nie tylko Bóg słyszy, ale dzieci się patrzą. Niesamowicie dlatego ważne jest, jak w domu przy dzieciach mąż odnosi się do swojej żony, a żona jak traktuje swojego męża. Bardzo często później dzieci wynoszą to do swojego życia i na zewnątrz. Dlatego, bo to się nauczyli w swoim domu. Biblijny model uległości to wzór do naśladowania. Nawet jeżeli świat mówi coś innego, ale biblijny model uległości chrześcijanie powinni naśladować. To jest zabezpieczenie przed zagrożeniami naszych czasów, które siłą omalże i swoim chaosem i krzykiem tak wiele chcą popsuć to, co Bóg uczynił dobre. Wyznacza kierunek młodym, a koryguje kurs życia dojrzałych, doświadczonych małżonków. I bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy nauczania o biblijnym wizerunku rodziny, ponieważ zdarza się, że doświadczamy trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym. A jakie małżeństwo, jaka rodzina takich trudności nie doświadcza? Każda rodzina jest narażona. Dlatego tym bardziej potrzebujemy przypominać sobie, przypominać to, co już wiemy, to, co słyszeliśmy, ale być może zapominamy w praktycznym życiu. Przypominać sobie, jaki jest biblijny obraz małżeństwa i rodziny, co Bóg oczekuje, co On wymaga, jakie małżeństwo powinno być. Mąż jest głową żony i odpowiedzialnie musi pełnić swoją rolę i kochać żonę jak własne ciało. To jest biblijny model. Żona z kolei jest pomocą odpowiednią dla swojego męża i powinna być mu uległa i poddana jak Kościół Chrystusowi. O takiej uległości my tutaj mówimy. Wypełniając w małżeństwie swoje role, obie strony, mąż i żona, przyczyniają się do budowania szczęśliwego małżeństwa i zdrowej rodziny. I to jest Bożym planem i takie małżeństwa powinny być. Taki jest plan Boga dla mężczyzn i kobiet, dla ciebie i dla mnie, którzy stanowią jedno, gdy są związani węzłem małżeńskim. A więc żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu. Apostoł Paweł odnosi tę kwestię do relacji z Jezusem. A więc uległość Panu jest zawsze relacją pełną miłości. A miłość nie oznacza zależności niewolniczej, ale jest wolną miłością. Miłością, która chce miłować, która chce kochać. Chrystus wobec Kościoła zawsze kieruje się miłością, nieraz wymagającą, bo miłość również wymaga. Podobnie jak w przypadku poddania się Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, uległość żony jest oznaką miłości i szacunku wobec męża. I tak ona powinna postępować. Biblijna uległość nie jest żadnym poniżeniem. A teraz, czy są jakieś granice uległości? Może ktoś się zapytać. Albo gdybyś ty znał mojego męża, to byś inaczej mówił na ten temat. Odpowiem tak. Są granice uległości, ale w rodzinie chrześcijańskiej raczej nie powinny być widoczne ani z bliska, ani z daleka. Uległość żony wobec męża nie powinna zakłócać uległości wobec Boga, bo uległość Bogu jest znacznie wyższa, bo Bóg jest doskonały, a mąż człowiekiem grzesznym. Na przykład żona jest zwolniona z uległości względem swojego męża, gdy on ją namawia do grzechu. Wtedy jest zwolniona, bo to jest nie w zgodzie z uległością Bogu. Albo gdy mąż narusza jej godność jako osoby stworzonej przez Boga na jego obraz i na jego podobieństwo. I nie chodzi tutaj o takie małe, drobne sprawy, na przykład jak mąż i żona się posprzeczają, albo gdy mają ciche dni. Niektórzy dość często mają takie ciche dni, chociaż to nie jest najlepsze. My mówimy tutaj o problemach znacznie większej wagi, na przykład nienaruszenie nietykalności cielesnej, molestowanie psychiczne lub fizyczne. Takie sytuacje w świecie zdarzają się i są wykorzystywane przez media i skrajne ruchy kobiece, by pokazać, jak barbarzyńską instytucją jest małżeństwo. A cóż dopiero, gdybyśmy słyszeli o takich rzeczach w chrześcijańskim małżeństwie. Oczywiście nie jest to prawda. Nigdy nią miało nie być, ale świat nieznający Bożych zasad budowania rodziny wypaczył to, co powinno być zdrowe, to, co Bóg uczynił zdrowe, ale świat uczynił chore. Uległość jest w naszych czasach niepopularna, gdyż jest często opacznie rozumiana. Dla wielu kojarzy się z poniżeniem i wykorzystaniem, ale nie o takiej uległości mówi Biblia. Biblia mówi całkiem o czymś innym. Wzorem uległości żony wobec męża ma być relacja między Kościołem i Chrystusem. Jest to wzór. Jest to dobrowolne poddanie, a nie wymuszone. Jeżeli kobieta rozpoznaje w swoim mężu Boży model, jest gotowa wtedy chętnie uznać jego przewodnią rolę w rodzinie. Nie stoi to w sprzeczności z partnerstwem. Jest to bezkonfliktowe porozumienie wynikające z rozpoznania swojej roli. Kobieta z natury potrzebuje oparcia i bezpieczeństwa. Tak bowiem została stworzona przez Boga. I zadaniem mężczyzny jest zapewnić jej bezpieczeństwo. On musi być tym liderem. On musi być tym przewodnikiem w rodzinie, tym przywódcą, biblijnym przywódcą. Kobiety często nie potrafią zaakceptować swojej roli i wtedy nie poważają mężów, gdyż nie doświadczają miłości z ich strony. Jeżeli żona źle ciebie traktuje, to nie zaczynaj od tego, co ona robi, tylko dlaczego. Może tam znajdziesz odpowiedź. I kobieta, która nie potrafi zaakceptować swojej roli w rodzinie, będzie sfrustrowana i zgorzkniała. To są następstwa. Jeżeli taką żonę widzisz, to pójdź do kłębka, do początku. dlaczego ona taka jest. Nawet sukcesy zawodowe jej tego nie zrekompensują. Nawet gdyby kobieta chciała tak jakby uciec od tej sytuacji małżeńskiej do czegoś innego, nawet gdyby miała powodzenie w pracy i wiele innych sukcesów, to nie zastąpi. Dalej ona będzie wewnątrz zgorzkniała. Jeżeli kobieta jest kochana przez męża, nie będzie miała problemu z wypełnieniem swojej roli przeznaczonej przez Boga dla niej w małżeństwie. Żona swoją uległością może i powinna umacniać biblijną pozycję swojego męża. Tą pozycję, którą Bóg dał dla męża. Nie którą mąż chce mieć, ale którą ma od Boga. Ale brak uległości u żony utrudnia dla męża utrzymywać odpowiedzialną tą pozycję. A więc nie będzie lepiej, ale brak uległości czyni, że jest gorzej. I gdy jest zakłócenie w tej sprawie, to w takich sytuacjach mąż może utracić biblijny balans i wtedy może być dopiero jeszcze gorzej. Zuchwałe zachowanie żony, pozbawione ducha uległości, posiada moc do negatywnego oddziaływania na męża pod względem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Tak jak mąż posiada duży wpływ na swoją żonę, tak również i żona ma duży wpływ na zachowanie swojego męża. I czasami na zewnątrz może się wydawać, że mężczyzna jest silny i odporny i wszystko może pokonać. Ale żona powinna pamiętać, że mąż jest tylko człowiekiem i posiada ciało. Dobra żona swoim rozsądkiem, cichością i biblijną uległością dla męża może być odpowiednią pomocą w wielu sprawach i powinna być, bo jest odpowiednią pomocą. I może być tą pomocą również w tym, gdy zachodzi potrzeba, aby mądrze upomnąć i poprawić męża. Ale jeżeli uczyni to w duchu uległości. Natomiast nierozsądna żona może popsuć męża jeszcze bardziej. Biblijna uległość żony wobec swojego męża jest jednym z narzędzi, dzięki któremu małżeństwo może funkcjonować według Bożego planu i instrukcji Bożego działania. To narzędzie zostało dane żonie, ale ono wymusza na mężu bycie przywódcą rodziny. A więc żona nie wymusza, tylko uległość żony wymusza na mężu bycie przywódcą rodziny. Takim przywódcą, który kocha ofiarnie swoją małżonkę. Tak naprawdę tylko wtedy możemy doświadczyć smak małżeństwa. A przyroda będzie się uśmiechać do nas i świat będzie bardziej słoneczny, piękniejszy. Czasami w małżeńskim życiu niektórzy widzą ciągle pochmurno. Ale może być inaczej i powinno być inaczej. Relacje między żoną a mężem muszą opierać się zawsze na wzajemnym szacunku. Są pewne zadania, które przypisane są w małżeństwie mężczyźnie, na przykład ochrona małżonki. Mąż powinien wiedzieć o tym, że on powinien ochraniać małżonkę. Nie wiem, czy powiedzieć, ale powiem. Nie róbcie to, co ja zrobiłem lata temu. Ile to lat? 35? 30? Więcej? No, jakkolwiek. Co najmniej 30. Mieliśmy alarm w naszym domu. Kiedy ten dom pobudowałem w Island, alarm był, spaliśmy na górze tam w naszej sypialni i drzwi z garażu do domu uchyliły się troszkę, ale nie były dobrze zamknięte. A tu air condition chodzi, czy ogrzewanie chodzi i jakoś one troszeczkę jeszcze bardziej się odchyliły, czy otworzyły. Ja ram się włączył. Akurat to było w nocy. Leżymy wygodnie tego. Coś tam tego. Nie aż tak głośno, tylko tam pim, pim, pim. Takie sygnały. Ja mówię do Lucy, nikogo nie ma, idź tam, zejdź na dół. Do dzisiaj nie mogę sobie podarować tego. Wstyd. Oczywiście nie chciało mi się wstawać, bo leżałem wygodnie, ciepło tego, no to. Wstyd. Niby drobna rzecz, ale bardzo ważna. I pomimo tego, że mam słabą pamięć, ale to zapamiętałem. A więc mąż powinien ochraniać małżonkę. Ochraniać pod wieloma względami. Przed niebezpieczeństwem, przed czymkolwiek, co może być niemiłe dla niej. Po to on jest przywódcą. Po to on jest mężem. Ale również są pewne zadania, które przypisane są dla kobiety. Jak na przykład dbanie o ciepło rodzinne. To ona powinna być tym ciepłem, kiedy mąż przyjdzie do domu, być może zmęczony, a być może akurat żona była w domu, jakkolwiek, ale po prostu mąż czuje to ciepło rodzinne, czuje ciepło od niej, od żony. Żona się cieszy. Po prostu, kiedy się z nim przywita, że czuje coś od niej. Chrystus jest oblubieńcem Kościoła. Jest to bardzo mocna i pełna miłości oraz zatroskania relacja. Podobnie ma być w małżeństwie. Jeżeli w taki sposób spojrzymy na małżeństwo, gdzie małżeństwo powinno brać wzór do naśladowania, to jakie małżeństwa będą? Całkiem inne jak teraz. Uległość w małżeństwie nie oznacza, że żona jest służącą męża albo jego podwładną. Kto tak żonę traktuje? No, ręka do góry. Zobacz, jak i wszyscy aniołki. W małżeństwie mąż nie jest generałem, a żona nie jest szeregowym. Bo małżeństwo nie jest oddziałem wojskowym. I mężowie muszą pamiętać o tym. Jeżeli mężu w ten sposób postępujesz, bo wziąłeś wzorce wojskowe i wprowadziłeś je do domu i chcesz na takich zasadach tam wszystek porządek trzymać w domu i ciągle tylko wydajesz rozkazy żonie, to nie dziw się, jak doświadczać będziesz okresu wojennego. Bo takim postępowaniem prosisz o niego. Uległość nie polega też na tym, że wszystkie decyzje w małżeństwie podejmuje tylko i wyłącznie mąż, bo on jest przywódcą, on jest głową żony. W tym względzie obowiązuje prosta reguła specjalizacji. Jeśli ktoś ma talenty w danej dziedzinie życia, o której już wcześniej trochę wspomniałem, albo wiedzę na dany temat, to wtedy jest wyposażony przez Boga w tej określonej sferze. I jest odpowiedzialny w tej dziedzinie za funkcjonowanie małżeństwa bez względu na swoją płeć. A więc praktycznie, na przykład jeśli mąż jest dobrym kucharzem, a zdarzają się takie sytuacje. I lubi gotować. Ma więcej czasu. A żona więcej zajęta pracą i tak dalej. To wtedy mąż może bez poczucia wstydu, to nie jest żadnym wstydem, zająć się regularnym przygotowaniem obiadów dla swojej rodziny. Mąż może tak samo to zrobić. Córka mojego dawnego przyjaciela, bardzo bliskiego przyjaciela, bardzo wysoko się wykształciła, dostała bardzo dobrą pracę i oczywiście bardzo dobrą płacę. Ale jej mąż znacznie mniej zarabiał. Zarabiał w porównaniu do niej grosze. I zdecydowali oni razem, że on zajmie się domem. I wiecie co? I oboje są zadowoleni. W domu wszystko na miejscu. On dobrze pracuje, zadowolony jest. I nie tylko w domu, wewnątrz, ale i na zewnątrz. A ona przyniesie tyle, co potrzeba i jeszcze dużo zostaje. I wszystko w porządku. Jeśli żona umie zająć się domowym budżetem i idzie jej to lepiej, na przykład jak mężowi, to niech ten zakres odpowiedzialności będzie w jej gestii. Jest to rozsądne. Uległość nie jest stanem, w którym żona nie ma prawa niczego zrobić ani wypowiedzieć się na jakikolwiek temat bez pozwolenia męża. Wszystko musi wpierw prosić, czy mąż pozwoli dla mnie powiedzieć. Nie. Nie o takiej uległości Biblia w ogóle mówi. Nie jest to też bycie bezmyślnym narzędziem w ręku męża, który ma zawsze rację. No jakby było inaczej. Oczywiście wszyscy mężowie chcieliby mieć rację. I to zawsze. Ale należy pamiętać, że nie jest wyjątkiem, gdy w różnych sprawach żona ma rację. Ale dość często to się zdarza. Obserwując niektóre małżeństwa, odnosi się wrażenie, że uległość niektórych żon w niektórych sytuacjach jest trochę dziwna. Co mam na myśli? Na przykład, gdy żona prędzej potrafi posłuchać innego mężczyznę, gdy o coś ją prosi, niż swojego męża. Na pewno nie świadczy to o czymś dobrym, bo jak mąż się wtedy czuje i co w ogóle pomyśli? Jeśli to niewinna tylko pomoc była, okej, to jest w porządku, ale zachowanie żony w całości daje wiele do myślenia. Zdrowa biblijna uległość żony względem męża jest uległością tylko i wyłącznie swojemu mężowi, a nie innym mężczyznom. Niektórzy w różnych kościołach nawet ten fragment Biblii o uległości żony źle interpretują. I uważają, że kobieta ma być uległa i posłuszna każdemu mężczyźnie. Strach pomyśleć, do czego taka ślepa uległość mogłaby doprowadzić. Jeśli masz męża, to powinnaś być uległa tylko jemu. I zakończę takimi słowami. Uległość polega na tym, że żona ma świadomość faktu, że to nie ona, ale mąż ponosi przed Bogiem pełną odpowiedzialność za rodzinę, jako jej przywódca, gdy to sam Bóg wyznaczył go do tego zadania. A co robi żona? Wspiera swojego męża, kocha go, pomaga mu w każdej dziedzinie życia, wiedząc, że wszystko, co robi, umacnia jego pozycję jako przywódcy rodziny. Amen. Powstaniemy do modlitwy. Boże Święty, dziękujemy Tobie. Błogosławimy Twoje święte, cudne imię, Panie. Halleluja. Bo Ty jesteś naszym dobrym Bogiem, Królem i Panem i Odkupicielem. Dziękujemy Tobie za nasze małżeństwa. Dziękujemy Tobie za naszych mężów, za nasze żony, za nasze rodziny, za nasze dzieci. Dziękujemy Tobie za nasze związki. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś Bogiem naszym i pragniesz nam błogosławić. Pragniesz, aby nasze małżeństwa były w linii biblijnej, tak jak Ty zamierzasz,
aby nauka Twojego słowa, Panie, ona kierowała i prowadziła, objaśniała i pouczała, nadawała kierunek, w jakim małżeństwo nasze powinno iść. Dziękujemy Tobie, Ojcze Święty. Ja dziękuję Tobie za moją żonę. Ja dziękuję Tobie za moje małżeństwo, Panie. Ja dziękuję Tobie za moje siostry, moich braci. Za to, że jesteśmy przede wszystkim Twoimi, ale również tak sprawiłeś w życiu naszym, że jesteśmy w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych małżeństwach, Panie, jesteśmy jedno i pragniemy Ciebie chwalić i wywyższać za wszystko, dlatego że Ty jesteś wspaniałym naszym Królem i Panem. I teraz, Panie, Ciebie bardzo proszę, dopomóż naszym siostrom, dopomóż i mojej żonie i każdej żonie, która jest tutaj obecna, Ojcze Święty, aby znała swój obowiązek, biblijny obowiązek, który powinna z przyjemnością, z chęcią, z miłością wykonywać. Niechaj Twoje imię we wszystkim będzie uwielbione i wywyższone. Spraw, Panie, aby również rozsądek mężów był zgodny z Twoją wolą, z Twoim słowem, aby mąż jako przywódca, halleluja, we właściwy sposób przewodził swojej rodzinie. W imieniu Jezusa niechaj tak będzie. Amen.